będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłaniam się Państwu i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, na część pierwszą tych rozmów. I witam naszych gości tutaj u nas w studio, a są nimi pan dr Tomasz Łabuszewski i pan dr Kazimierz Krajewski. Witam panów serdecznie w Radiu Maryja.
Witamy. Witamy.
Panowie są historykami z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i panowie nam pomogą dzisiaj ten temat lepiej zrozumieć jeszcze. Temat bardzo aktualny. Żołnierze wyklęci, niezłomni. To jest temat naszych rozmów. Panowie, no właśnie, sama nazwa. Żołnierze wyklęci. Skąd taka nazwa? Mówimy raz wyklęci, nawet w tytule dzisiejszej audycji mamy wyklęci, niezłomni. Skąd taka nazwa? Jak lepiej używać? Której z tych nazw?
Nazwa żołnierze wyklęci została wymyślona, została pierwszy raz podana przez ludzi związanych z Ligą Republikańską, organizacją, która odpowiadała za pierwszą wystawę przygotowaną na początku lat 90., której bohaterami byli żołnierze podziemia antykomunistycznego. I ona tak naprawdę dotyczy pewnej sfery nie naukowej, tylko symbolicznej. Ona odnosi się do tych kilkudziesięciu lat propagandy komunistycznej, kiedy żołnierze ostatniego powstania wyzwoleńczego, powstania antykomunistycznego, byli przedstawiani jako bandyci, byli wyklinani. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na ową zbiorowość na poziomie naukowym, to mówimy zdecydowanie o żołnierzach podziemia niepodległościowego, o tym obliczu antykomunistycznym. Czyli są to w znacznej części ci sami konspiratorzy niepodległościowi, którzy w ciągu II wojny światowej toczyli najpierw walkę z niemieckim, sowieckim okupantem i którzy w sposób płynny przeszli z tej konspiracji niepodległościowej o obliczu antyniemieckim w konspirację niepodległościową o obliczu antysowieckim.
I to jest nazwa stosunkowo świeża. Ona powstała na początku lat 90. właśnie w środowisku dawnych ligusów, w tym środowisku, z którego wyłoniła się potem Fundacja Pamiętamy, kierowana przez mecenasa Grzegorza Wąsowskiego, która upamiętnia, wznosi upamiętnienia poświęcone żołnierzom niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. I w kilka lat później, po powstaniu tej wystawy, która objechała znaczny kawał Polski, miała potem chyba w 96 roku taką prezentację w Sejmie Rzeczypospolitej. Tej wystawie towarzyszył album monumentalny, który był też w Sejmie prezentowany z przedmową ówczesnego premiera. No, w każdym razie, pomiędzy powstaniem tej wystawy a prezentacją w Sejmie, redaktor Jerzy Ślaski opublikował też książkę pod takim tytułem. Wśród specjalistów zajmujących się podziemiem trwa spór, czy pierwszy tej nazwy użył redaktor Jerzy Ślaski, czy koledzy z Ligi. My jednak upieralibyśmy się, że pierwsi użyli jej koledzy z Ligi Republikańskiej, wiadomo nawet który, Czarek Karwowski. Po raz pierwszy sformułował tą nazwę i ona została podchwycona. I tak jak powiedział dr Łabuszewski, ona oznaczała, odnosiła się do sytuacji, w jakiej znajdowali się i wtedy w czasach walki z komunizmem ci ludzie i także po 89. W czasie walki z reżimem komunistycznym propaganda odsądzała ich od czyjej wiary, przypisywała im, prawda, motywacje, których nie mieli, spychała ich do pozycji jakichś ludzi nieprzystosowanych, przestępców kryminalnych, a po 89. W tym też zapadło milczenie, że bardzo liczne gremia tam wywodzące się genealogicznie korzeniami z komuny nie były zainteresowane w powiedzeniu wyraźnie, no, kto walczył o niepodległość, a kto był przeciwko tej niepodległości. Dla tych ludzi uchodzących często za autorytety moralne, świetnie usytuowanych w jakiejś hierarchii społecznej, to pytanie, kto walczył o niepodległość, kto był po tej słusznej stronie, a kto był przeciwko tej niepodległości, no, było pytaniem kłopotliwym. Oni nie byli zainteresowani, żeby w ogóle ten temat był podtrzymywany i ten stereotyp ukuty jeszcze w czasie komuny cały czas pokutował. Jak się zaczynało ten temat, to mówił, nie, dajcie spokój, to jest zbyt kontrowersyjne, nie, to są postacie niejednoznaczne, nie mówmy o tych ludziach, nie, to oni tu nie pasują.
No bo to jest trochę tak, jak jeśli mówimy, że to byli bohaterowie, no to kim byli ci, z którymi oni walczyli? Którymi dziedzicami są dzisiaj często...
Drogi ojcze, my zajmując się nimi od strony naukowej, my nie piszemy żywotów świętych. My nic z nich nie robimy świętych. To nie jest jakaś hagiografia. Piszemy o nich jako normalnych ludziach, którzy mieli też wady, popełniali błędy. Tyle tylko, że walczyli po słusznej stronie, walczyli o niepodległość. Ci, którzy ich niszczyli, walczyli przeciwko tej niepodległości.
Tymczasem właśnie chyba dzisiaj brak takiej właśnie jednoznaczności, że walczyli po słusznej stronie, bo mówimy, była sytuacja była złożona, takie były czasy, każdy miał swoją prawdę, a więc i dzisiaj, aż po dziś dzień przecież, żeby nie sięgać aż gdzieś wstecz, słyszymy, że to nie jest wcale tak, jak się tutaj próbuje mówić.
To nie miało sensu. A które powstanie narodowe było w dobrym momencie i miało sens? Wszystkie były zupełnie w złym czasie i nie miały żadnych szans, a dzisiaj nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby podobne zarzuty, jakie się w stosunku do wyklętych formułować do, nie wiem, nieodpowiedzialnych bohaterów 63 roku, czy prawda, ludzi, którzy rozpętali zryw listopadowy.
Mówiąc jeszcze o tych początkach zajmowania się problematyką podziemia antykomunistycznego, warto wspomnieć dwa środowiska, które dosyć wcześnie zajęły się badaniem naukowym, a mianowicie myślę tutaj o środowisku związanym z profesorem świętej pamięci Januszem Kurtyką i środowiskiem zeszytów historycznych WiN-u i środowiskiem, z którego no my jakoś, z którym my się identyfikujemy, to jest środowisko byłych doktorantów profesora również świętej pamięci Tomasza Strzembosza, historyka, który przez wiele, wiele lat zajmował się historią konspiracji niepodległościowej warszawskiej, lat wojny, a który, no, mając już 70 parę lat i ugruntowaną pozycję na niwie naukowej, zdecydował się zająć właśnie konspiracją antysowiecką z tego pierwszego okresu okupacji, czyli 39-41, jak również animował szereg badań związanych z tym nowym polem badawczym, czyli konspiracją antykomunistyczną. I powiem tak, myśmy tą historią zajęli się na początku lat 90., kiedy grono osób, które, no nie bójmy się tego powiedzieć, miało odwagę, żeby się tym zajmować, wcale nie było takie duże. W tej chwili grono ludzi, którzy przypisują sobie zasługi na tym polu, jest no, niezwykle liczne. Natomiast na początku lat 90., kiedy żyło jeszcze sporo ludzi zajmujących w tej konspiracji dosyć istotne funkcje i z którymi mieliśmy wielki zaszczyt, szansę porozmawiać, naprawdę w owych czasach takich historyków, którzy tą tematyką się zajmowali, wcale za wiele nie było, zwłaszcza że ośrodki akademickie tak wtedy, jak i teraz, nie były zbytnio zainteresowane badaniem tej problematyki. Dzisiaj większość środowisk akademickich twierdzi, że nie ma co się tym zajmować, ponieważ zajmuje się tym IPN, ale to jest wytłumaczenie dosyć kiepskie. Po prostu większość owych środowisk akademickich, uniwersyteckich nie jest zainteresowanych w prowadzeniu badań na ten temat.
No jest to co najmniej dziwne, panie doktorze.
I tutaj doktor Łabuszewski wymienił dwa środowiska, które od strony naukowej zajęły się tematem podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego, ale tu jeszcze raz trzeba przywołać też to środowisko dawnych ludzi z Ligi Republikańskiej, z którego wyłoniło się środowisko Fundacji Pamiętamy, bo znaczenie tego albumu i wystawy jest no, nie do przecenienia. Ten album odegrał...
Pierwszy impuls,
tak, to była pierwsza duża, poważna akcja przywracająca pamięć o tych zapomnianych żołnierzach, a potem to środowisko wzniosło kilkadziesiąt upamiętnień. Porządkowało mogiły, odnawiało mogiły, odnaleziono żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Także trzeba tu mówić właśnie o takich trzech, jak gdyby, ośrodkach, trzech środowiskach.
Pamiętam, panowie, przemówienie pana prezydenta Andrzeja Dudy podczas pogrzebu kilka lat temu, powtórnego pogrzebu Inki i Zagończyka w Gdańsku, gdzie powiedział takie zdanie, że to nie my im przywracamy godność, bo oni jej nigdy nie utracili, ale to państwo polskie w ten sposób odzyskuje swoją godność, czyniąc właśnie to. To pokazuje, jak ważna jest ta kwestia, aby przywrócić ich naszej pamięci dla nas, jak to jest ważne, dla współczesnej Polski.
Tak, zdecydowanie tak. I chcę też zwrócić uwagę na pewien fenomen popularności tego zjawiska, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Jest w tym coś znamiennego i charakterystycznego, że młodzi ludzie, poszukując takich postaw altruistycznych, no właśnie wybierają sobie za bohaterów owych żołnierzy, których postawy mają charakter jednoznaczny. To byli ludzie, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie w obronie niepodległości Polski, w obronie swoich współtowarzyszy broni, swoich rodzin. Byli w tym niezwykle autentyczni. W świecie, w którym dezawołuje się podstawowe pojęcia, w którym na przykład zbiorowość działaczy Solidarności zaczyna się rysować jako zbiorowość uwikłana w różnego rodzaju układy ze stroną komunistyczną, no to ta zbiorowość jest po prostu niezwykle czytelna. To byli ludzie, dla których tak, tak znaczyło, a nie, nie. Chcę też zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który moim zdaniem nadał owemu zjawisku niezwykłą dynamikę w tym, na tej płaszczyźnie popularności. To jest to, że mówimy o konspiracji, o prawdziwej chłopskiej Wandei. To jest konspiracja polskiej prowincji tak naprawdę. Ona tym różni się od konspiracji niepodległościowej dla II wojny, że wypadają z niej duże ośrodki miejskie. Lata II wojny to przede wszystkim konspiracja dużych ośrodków miejskich, no przede wszystkim Warszawy, ale również Lwowa, Wilna, Krakowa. W pewnym uproszczeniu, ale to były najsilniejsze centra funkcjonowania owej konspiracji. No pamiętajmy o tym, że w 1945 roku z tych czterech najważniejszych miast Polski zostało jedno tak naprawdę. I w sposób naturalny siła owej konspiracji przeniosła się na prowincję. Dlaczego to nadało owemu zjawisku taką popularność? Ponieważ każdy z miasta powiatowego jest w stanie znaleźć sobie jakiegoś bohatera. Nie takiego abstrakcyjnego, znanego z książki i odległego z jakiegoś dużego miasta, tylko nie wyrosłego konkretnie z danego środowiska. To są dziesiątki, setki ludzi zaangażowanych w tą działalność niepodległościową, mających swoje korzenie w konkretnych regionach i z tymi regionami niezwykle silnie związanych. Stąd też, jeżeli mamy w tej chwili tendencję do budowania poczucia dumy ze swoich małych ojczyzn, no to to zjawisko doskonale wpasowuje się właśnie w ten trend.
Czy na tym poziomie lokalnym, czy panowie widzicie, że jest ta świadomość, znajomość tych swoich...
Znaczy, ona jest niezwykle odbudowywana.
Ona jest niezwykle dynamiczna. Spójrzmy, że zwłaszcza od roku 2011, kiedy zostało ustanowione święto poświęcone temu zjawisku, święto poświęcone żołnierzom wyklętym, mnogość różnego rodzaju inicjatyw, nieanimowanych przecież centralnie, tylko tworzonych przez różnego rodzaju gremia społeczne, przez samorząd, no nabrała tempa, sądzę, że nieprzewidywalnego przez kogokolwiek.
Jakby dzisiejszy dzień, dzisiaj bieg wilczym tropem.
Dokładnie, to są setki, tysiące różnego rodzaju inicjatyw i powtarzam, one dla owych ludzi są nauką historii taką niezwykle namacalną, bo czy taki bieg pobiegnie w Augustowie, czy on pobiegnie w Pabianicach, czy on pobiegnie w Rzeszowie. Młodzi ludzie ludzie, którzy chcą wziąć w tym udział, mogą dotrzeć do informacji dotyczących ich przodków działających na tym terenie. To bardzo często są też związki rodzinne. To jakiś kuzyn, dziadek, co najwyżej sąsiad był związany z takim podziemiem, bo mówimy o zjawisku, które było zjawiskiem masowym, zwłaszcza do roku 1947.
Jakie to są cyfry, panowie? O jakich tutaj liczbach możemy mówić?
Proszę księdza, to jest tak, że dobrze byłoby odnieść się do końcowego okresu okupacji niemieckiej, a mianowicie spojrzeć na to, ile ludzi było związanych wówczas z konspiracji. I mamy około 400-kilkudziesięciotysięczną rzeszę członków Armii Krajowej, zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej, którzy są szykowani do tego powstania powszechnego, a później powstania strefowego i biorą udział w tym powstaniu strefowym, jakim jest akcja burza. W wyniku owych działań ginie kilkadziesiąt tysięcy owych żołnierzy. Kilkadziesiąt tysięcy trafia do niewoli. No z samej Warszawy to jest kilkadziesiąt tysięcy. I mamy rok 45, okres późnej wiosny, wczesnego lata, kiedy mamy do czynienia z pewną apogeum rozwoju tej konspiracji o obliczu antykomunistycznym. I oceniamy, że tych ludzi jest 200-250 tysięcy. Co pokazuje, że większość tych ludzi zaangażowanych w działalność niepodległościową o obliczu antyniemieckim w sposób naturalny przechodzi do konspiracji niepodległościowej o obliczu antysowieckim.
Ale tu mówimy o osobach zaprzysiężonych, jeszcze dodajmy ich bliskich, pomagających.
Do tego jeszcze musimy...
Nie, jest otoczka współpracujących jeszcze.
A więc ta liczba jeszcze...
A ta liczba jest większa. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwo polskie liczy w owym czasie nie 30 kilka milionów, tylko według pierwszego powojennego spisu to są 24 miliony, przypominam, z czego 7 milionów to są straty bezpowrotne, a pozostałe to są ludzie, którzy w wyniku deportacji, wywózek zostali rozproszeni po całym świecie i nigdy do Polski już nie wrócili. Także te kilkaset tysięcy związanych bezpośrednio bądź pośrednio z tą działalnością niepodległościową to jest jednak no, bardzo duży odsetek. On oczywiście nie trwa w formie takiego konstansu bardzo długo, bo pierwszym takim tąpnięciem jest koniec czerwca i później sierpień roku 45. Wejście Mikołajczyka do rządu no, powoduje, że ten rząd komunistyczny zostaje w jakimś stopniu zalegalizowany i otrzymuje legitymizację poprzez polityka, który wcześniej pełnił funkcję premiera rządu polskiego na uchodźstwie. Ludzie czują się zdezorientowani. I to wykorzystują komuniści, którzy amnestię stosowali nie jako formę dania ludziom szansy zalegalizowania w nowym reżimie, tylko z reguły uderzali tą amnestią w momentach, kiedy społeczeństwo polskie czuło się zdezorientowane albo czuło się załamane jakąś sytuacją. I to jest taki moment, kiedy oferują tą amnestię i to jest pierwszy taki znaczący wyłom w szeregach konspiracji niepodległościowej. Ponad 30 tysięcy ujawnia się wówczas z działalności niepodległościowej, ale bliżej nieokreślona liczba przerywa działalność niepodległościową, nie ujawniając swojej działalności.
Przechodząc do życia cywilnego.
Ale przechodząc do życia, wyjeżdżając na tereny ziem odzyskanych, to są bardzo różne wybory.
Będą rozpracowywana przez UB.
I to jest ta liczba, to są ci ludzie, którzy, jak mówił szef urzędu, szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Stanisław Radkiewicz, są ci ludzie, którzy nam zniknęli raptem z pola widzenia i nie wiemy, co się z tymi ludźmi stało.
Nie ma ich w lasach, nie ma ich...
Nie ma ich w lasach, ale oni gdzieś się rozpłynęli, tak?
Jeszcze... No, tego komuna nie powtórzyła.
Resort Bezpieczeństwa jeszcze w 45 nie był przygotowany na zaabsorbowanie tej wiedzy, która płynęła od ludzi ujawnionych i części się po prostu udało gdzieś zniknąć. Oczywiście nie na stałe, bo jednak ten postęp jakości pracy Resortu Bezpieczeństwa był taki, że wielu tych ludzi po kilku latach udało się wyłowić. Ale wówczas na pewno mówimy o tym pierwszym znaczącym wyłomie w szeregach, czyli koniec roku 45 z całą pewnością to już nie jest 200-250 tysięcy, tylko to jest 100-kilkadziesiąt tysięcy. Cały rok 46 to jest bezustanne represje z tymi punktami szczytowymi w okresie referendum 30 czerwca 46 i później tuż przed wyborami roku 47, gdzie i tak pamiętajmy o tym, w wyniku amnestii zaoferowanej po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego ujawnia się ponad 55 tysięcy ludzi. Czyli dalej mówimy o oporze o charakterze masowym.
Amnestia obejmuje 70 kilka tysięcy.
Bo około 20 tysięcy to są ci, którzy korzystają z amnestii, a którzy siedzą już w więzieniach, którym zmniejsza się wyroki.
No często wrócą za jakiś czas do tych więzień.
Ale to i tak musimy o tym pamiętać. Nie są wszyscy, którzy w tej konspiracji dalej są, bo przecież jeszcze kilkanaście tysięcy dalej w tej konspiracji pozostaje. A są ci, którzy nie ujawniają się i którzy nigdy nie zostali rozpracowani. Także mówimy o kilkudziesięciotysięcznej, 60-70-tysięcznej grupie w 1947 roku, która ten opór kontynuuje.
I tu jeszcze dodajmy, może wspomniał dr Łabuszewski te liczby z roku 45, ponad 200 tysięcy, może 250 tysięcy nawet ludzi związanych jeszcze z ruchem niepodległościowym, z konspiracją wówczas już antykomunistyczną. Z tego z bronią w ręku walczy kilkanaście, może 20 tysięcy. I to są liczby porównywalne z rokiem 1863. Przez szeregi powstańcze, powstania styczniowego, przewija się, jak się ocenia, około 200 tysięcy uczestników. W lesie jednorazowo nigdy nie było więcej niż 22-23 tysiące. To jest ten stan maksymalny z lata 63 roku. To są liczby, które się dokładnie na siebie nakładają. A gdybyśmy nałożyli na siebie mapę najsilniej rozwiniętego tego ruchu niepodległościowego antykomunistycznego, ta mapa się będzie pokrywała z ruchem, z mapą powstania styczniowego. To jest Białostoczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, część Mazowsza, Grodzieńszczyzna, Nowogródczyzna, fragmenty Wileńszczyzny. To plus minus będą się te mapy na siebie nakładały.
I aż po rok 1963 trwa ten opór, kiedy ginie Józef Franczak, Lalek, ostatni niezłomny. To jest ta data.
Tak, aczkolwiek bliżej niezbadanym zjawiskiem są wszyscy ci, i o tym trzeba jasno powiedzieć, którzy nie zostali wykryci, a którzy ukrywali się w PRL-u pod fałszywymi nazwiskami, będąc do 1989 roku ścigani przez resort bezpieczeństwa. My sami mieliśmy zaszczyt spotkać ludzi, którzy będąc konspiratorami albo na kresach północno-wschodnich II Rzeczpospolitej, albo na terenach północno-wschodnich obecnej Polski, uciekli gdzieś na Dolny Śląsk, gdzieś w rejon Złotoryi, Prudnika i tam pod fałszywymi nazwiskami dotrwali do końca komuny, będąc, co trzeba jasno powiedzieć, do końca poszukiwanymi przez resort bezpieczeństwa. To było tak, że resort nigdy o tych ludziach nie zapomniał. Mieliśmy możliwość przeglądać akta z lat 80., gdzie oficerowie wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych przyjeżdżali inwigilować wówczas blisko 80-letnich dowódców oddziałów partyzanckich, chcąc odkryć, gdzie znajdują się ich podkomendni, których nie udało się przez kilkadziesiąt lat wcześniej doliczyć. To byli ludzie, którzy poumierali pod fałszywymi nazwiskami, a ich dzieci do dzisiaj noszą nieprawdziwe nazwiska. Także to jest taka grupa ludzi, kilkuset, może i kilku tysięcy, których my, historycy, nie przebadaliśmy.
I dodajmy, z tych akt wynikało, że funkcjonariusze SB, gnębiący tych starców, jeszcze o te szczegóły, o kilka sztuk broni, których się nie doliczyli, o kilku kolegów ich, których nie znaleźli, jednocześnie żywo się interesowali, gdzie pracują ich dzieci, gdzie uczą się ich wnuki. Coś zupełnie niesamowitego. I tak, to było aktualne jeszcze w latach 80. Byli nadal przedmiotem zainteresowania strony komunistycznej, która upatrywała w nich groźnego przeciwnika.
W latach 80. Tak, do samego końca.
Tak, do samego końca.
To pokazuje, że ta historia, która być może dla wielu młodych ludzi wydaje się tak odległa jak rzymskie legiony, tak naprawdę domyka się w czasach ich ojców. Ona się domyka w latach 90. dopiero.
Czy być może, że wielu z nas zna kogoś takiego, nawet o tym nie wiedząc, tak, skoro takie były głębokie konspiracje tutaj.
Byłem niedawno na pogrzebie zacnego akowca z Nowogródczyzny. Był uchowany w swojej parafii. Rozżegnał go ksiądz, który znał go od lat 30. W jakichś wspólnotach tam, on tam funkcjonował. I ten ksiądz dowiedział się dopiero na pogrzebie z tego, co przeczytała rodzina we wspomnieniu, w jakich inicjatywach niepodległościowych ten człowiek brał udział, jakie miał dokonania, zasługi itd., itd. dalej.
Czy to było taką tajemnicą rodzinną?
Tak.
I to gdzieś na zewnątrz też nie wyszło?
Tak, bo mówimy o tym ostatnim etapie, mówimy o pewnej konspiracji już w takim ujęciu rodzinnym, bardziej osobistym. Przecież ci ludzie, poza tym, że prezentowali do końca życia postawę antykomunistyczną, nie byli w stanie już poza tym, że rozsiewali w kręgu najbliższych tą aurę oporową, nie byli w stanie w żaden sposób zagrozić władzy komunistycznej. Ale nawet to powodowało, że no do końca byli poszukiwani. Tak? Resort Bezpieczeństwa starał się wyłowić wszystkich tych, których nie udało się zliczyć w tych wcześniejszych aresztowaniach.
Panowie, czy jest coś takiego, bo tu nie wystarczyło ich zabić, nie wystarczyło ich wyeliminować fizycznie. Jeszcze trzeba było zabić pamięć o nich. Mamy a więc teraz te łączka, szukamy wiele takich miejsc w Polsce. Tu panowie mówicie jeszcze o szukaniu, gnębieniu rodzin po latach. Coś wręcz tutaj nam się jawi takiego diabolicznego w komunizmie. Tutaj widzimy na tym przykładzie, że potępić, podeptać wręcz pamięć, dobre imię kogoś, kto już i tak nie żyje albo i tak nie jest groźny.
Ale spójrzmy sobie na skalę represji, jaka dotknęła tą zbiorowość. Poczynając od tej liczby najbardziej tragicznej, wymownej, zwłaszcza w kontekście strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny, no, na przestrzeni 1000 lat w tak krótkim czasie społeczeństwo polskie nie straciło tylu obywateli, co w II wojnie. I jeżeli dodamy do tego te blisko około 50 tysięcy osób zamordowanych przez komunistów w pierwszym powojennym dziesięcioleciu, to te 50 tysięcy ma zupełnie inne znaczenie. Jeżeli uznamy, że te 50 tysięcy to jest tak naprawdę dorżnięta elita niepodległościowa, której nie udało się wcześniej wybić Niemcom i Sowietom, to ta strata jakościowa jest gigantyczna. Były prowadzone różnego rodzaju badania, według których okazywało się, że w czasie II wojny zginęło około 50% lekarzy, 60% adwokatów, 40% inżynierów. Spośród 83 tysięcy ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem zostało zamordowanych 27 tysięcy, czyli praktycznie 1/3. Tych wszystkich ludzi zabrakło po wojnie, a dodatkowo komuniści wymordowali jeszcze 50 tysięcy. Po stronie komunistycznej padło około 20-25 tysięcy, czyli pierwsze dziesięciolecie powojenne kosztowało nas około 70 paru tysięcy ludzi. Do tego musimy dodać jeszcze wszystkich tych, którzy przeszli przez więzienia i ich też szacujemy na około 250 tysięcy. Sam prokurator generalny z reżimu komunistycznego w grudniu 1956 roku raportował władzom komunistycznym, że przez więzienia, obozy podległe Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego przeszło 1 100 000 ludzi. 1 100 000 na 24 miliony. A jeżeli do tego dodamy około 6 milionów znajdujących się na tak zwanej ewidencji operacyjnej, czyli mieszczącej się w 49 kategoriach uznanych przez władze komunistyczne za potencjalnie wrogie, no to otrzymujemy blisko 1/3, 1/4 społeczeństwa, w tym kobiety, starcy i dzieci. To był nacisk zupełnie niewyobrażalny. I jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tym, że władza komunistyczna niosła ze sobą jakieś czynniki dobra, no to mówiąc w sposób odpowiedzialny, nie wie, co mówi.
Panowie, wy znaliście, znacie dokumenty, czytaliście różne dokumenty źródłowe. Mówiliście teraz nam, że wręcz nawet spotkaliście kilka kilkoro z tych żołnierzy. Jacy to byli ludzie? Co nimi kierowało? Jakie były te ich motywacje? Takich kroków, takich decyzji bardzo dramatycznych, życiowych.
No to jest w większości pokolenie Polski niepodległej. Ludzie wychowani w szkołach Polski niepodległej, w rodzinach w okresie dwudziestolecia. Niezwykle patriotyczni, niezwykle ofiarni, pełni poświęcenia. Z tym, że właśnie młodzi ludzie, ale to też pewien stereotyp, jak badamy tych liderów podziemia, dowódców, często są to już też mężczyźni starsi, 40-letni, czasem po 40, z rodzinami, ale właśnie no, ten niezwykły patriotyzm. Wydaje mi się, że takiego pokolenia Polska nie miała i nie będzie już miała takiego, jak tamci ludzie.
Poza tym pamiętajmy o tym, że myśląc o ich motywacjach, mówimy o zbiorowości, która w sposób płynny przechodziła z jednej konspiracji w drugą. Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, iż stawianie żołnierzy Armii Krajowej w kontrze do żołnierzy podziemia antykomunistycznego, a mamy do dzisiaj tego typu tendencje, no jest od strony naukowej absolutnie nieuprawnione. Dla wielu tych ludzi, z którymi mieliśmy, z panem doktorem Krajewskim, mieliśmy okazję rozmawiać, wybór tego akcesu do konspiracji niepodległościowej następował na początku II wojny światowej. I to, że uczestniczyli oni później w konspiracji antykomunistycznej, było tylko i wyłącznie konsekwencją tego pierwszego wyboru, bo przecież Polska w roku 44 na terenach wschodnich, 45 na terenach Polski centralnej nie była Polską wolną. Ona zmieniła tylko okupanta.
Oni walczyli o Polskę i
tak. Oni walczyli o Polskę i dla nich to było coś naturalnego. My akurat przez wiele lat zajmowaliśmy się konspiracją kresową, konspiracją na terenach północno-wschodnich. Ludzie, którzy byli najbardziej tragicznymi uczestnikami tej wojny, bo mimo zaangażowania zostali wyzuci ze swojej ojcowizny. No ale oni też walczyli o tą Polskę. Dla nich to był jednoznaczny wybór.
I skoro mówiliśmy tutaj o tych liczbach osób dotkniętych represjami komunistycznymi, o tych liczbach odnoszących się do strat, one nie w pełni ogarniają to, co się działo na ziemiach utraconych. Tam jest to nadal wielka niewiadoma, tylko na nieszczęsnej Nowogródczyźnie w ciągu pierwszego roku po tak zwanym wyzwoleniu, w walce z bronią w ręku zginęło co najmniej około 1000 żołnierzy Armii Krajowej. To jest tak, jakby się tam rozegrała druga bitwa o Monte Cassino, tylko oczywiście o Monte Cassino wszyscy wiemy i świętujemy i czcimy, a tamci ludzie, którzy zginęli tam na Kresach, to są, tak prawdę powiedziawszy, bo spieramy się, czy żołnierze wyklęci, czy żołnierze niezłomni, ale w stosunku do nich pasowałoby określenie żołnierze zapomniani. Ci, którzy zginęli walcząc o Polskę, o całość, o niepodległość i całość Polski tam na ziemiach utraconych, to są prawdziwie żołnierze zapomniani.
Do dzisiaj wołają o upamiętnienie,
tak
o przypomnienie.
Upamiętnienie, o odnalezienie grobów po chrześcijańsku.
Na światło dzienne. Panowie, czas poszerzyć nasze grono o nas tutaj rozmawiających, o naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Z pewnością będzie wiele pytań, wiele też Państwa refleksji i dopowiedzeń. Zapraszamy. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. To jest temat naszych rozmów dzisiejszych, a mamy dwóch panów historyków, pana doktora Tomasza Łabuszewskiego i pana doktora Kazimierza Krajewskiego. Obaj panowie są z IPN-u z Warszawy, a więc bardzo kompetentne osoby. I przypomnę nasze numery telefonów do studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Północna 56 657 0012. Dla słuchaczy telewidzów z zagranicy również dwa numery: 48 56 657 0013 i końcówka drugi numer 0014. I dla telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa głosy, pytania, dopowiedzenia. Panowie, a ja spytam, jakie są takie główne może mity, które należy zdemontować na temat podziemia antykomunistycznego?
Mit o wojnie domowej. Pierwszy mit, który ma się bardzo dobrze, do chwili obecnej, a który jest niczym innym, tylko próbą nobilitowania strony komunistycznej jako równoważnej politycznie w roku 1944 i 1945. On ma stworzyć wrażenie, iż oto strona komunistyczna dysponowała w ówczesnym społeczeństwie polskim znaczącym poparciem i ów konflikt, z którym mieliśmy do czynienia w roku 1944 i 1945, był zderzeniem różnych koncepcji politycznych dotyczących przyszłości Polski.
Równoważnych.
Równoważnych. No tak jak mieliśmy do czynienia z wojną domową w Hiszpanii, gdzie mieliśmy siły generała Franco i mieliśmy tak zwane siły republikańskie. Komunistyczne, wspierane przez stronę komunistyczną. W Polsce trzeba sobie jasno powiedzieć, zwłaszcza w roku 1944 i 1945 mamy do czynienia z najazdem sowieckim na Polskę i z okupacją sowiecką Polski.
Ta ekipa PPR-owska nie ma żadnej legitymacji do sprawowania
władzy. Mówimy o komunistycznym przewrocie i o komunistycznym zamachu stanu w sytuacji takiej, gdzie skala poparcia dla reżimu komunistycznego może nie przekraczać 1-2% w skali ogólnopolskiej. No trudno w tej sytuacji mówić o jakiejkolwiek wojnie domowej, jeżeli głównym czynnikiem umożliwiającym komunistom polskim sprawowanie władzy jest 500-tysięczna rzesza żołnierzy Armii Czerwonej w ramach utworzonej w czerwcu 1945 Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej, która później funkcjonowała jako znana Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej aż do 1993 roku i 35 tysięcy żołnierzy wojsk zewnętrznych NKWD, których głównym celem było zwalczanie podziemia niepodległościowego. Gdzież w tym wszystkim jest rola wiodąca strony komunistycznej Polski? Takiej nie ma. Nasi koledzy z oddziału w Katowicach przygotowali kilka lat temu publikację dotyczącą struktur komunistycznych na terenie Śląska. No, według ich badań wynika, że liczebność członków Polskiej Partii Robotniczej w tak zwanym Czerwonym Zagłębiu to było kilkuset ludzi. Kilkuset ludzi w tak zwanym mateczniku owej organizacji. Cóż dopiero powiedzieć o Białostoczyźnie, Lubelszczyźnie czy Podlasiu, które w okresie międzywojennym reprezentowały no, bardzo silne związki z ruchem narodowym.
Panowie, mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panu witamy i już słuchamy pana imię.
Moje jest Jerzy. Ja chciałem się zapytać, czy IPN będzie opracowywał materiały tak bardziej popularno dostępne. To, co państwo robicie, jest wspaniałe, ale żeby to można było troszeczkę być, żeby to było ogólnodostępne, bo naprawdę ciężko się z ludźmi rozmawiać. Ja w sobotę zażartowałem, że Skoczkowie dzięki tym całym żołnierzom wyklętym wygrali skoki i stoję z tyłu, słyszę następny pisior mówi o żołnierzach przeklętych. Dziękuję bardzo. Szczęść
Dziękujemy,
Boże,
panie Jerzy.
Mi się darzy.
Zapłać. Coś popularno...
Staramy się tą wiedzę przekazywać w bardzo różny sposób. Zarówno poprzez publikacje naukowe takie jak...
Może pokażemy nowa publikacja.
Takie jak ta, ale również staramy się...
Oprzed Centralny Zrzeszenia WIN, publikacja przez IPN wydana.
Tak.
Jedna, ale nie ostatnia.
Jedna nie ostatnia. W przygotowaniu podobna książka poświęcona obszarowi zachodniemu. Jest to niewątpliwie publikacja skierowana do ludzi, którzy mają już jakąś wiedzę na temat owej konspiracji.
Są dokumenty.
To
jest to praca naukowa. Natomiast z całą pewnością również staramy się dotrzeć na tej płaszczyźnie bardziej popularnej i takim sposobem jest między innymi wydawana przez Oddział Warszawski IPN-u seria komiksowa Wilcze Tropy, w której przedstawiamy najważniejszych dowódców polowych owej konspiracji antykomunistycznej.
Jakie edukacyjne robiliście?
Komiksy, czyli dla dzieci, dla młodzieży?
To są komiksy cierpiące. Bardzo serio. One opisują prawdziwe zdarzenia i prawdziwe postacie. My za te komiksy od strony naukowej bierzemy odpowiedzialność. To nie są komiksy propagandowe, tak jak to miało miejsce w czasach PRL-owskich. Myślę tutaj o serii Kapitan Klos, czy Kapitan Żbik, czy komiks o czwartakach. To są komiksy, w których częścią stałą są wkładki dokumentacyjne pozwalające skonfrontować tą warstwę komiksową z autentycznymi wydarzeniami i pokazać, że to jest coś autentycznego. Natomiast forma jest dostosowana do czasów dzisiejszych. No, żyjemy w zwizualizowanym świecie, gdzie ten przekaz właśnie medialny jest najważniejszy. I biorąc pod uwagę renesans komiksu, one się cieszą bardzo dużym powodzeniem. Trzeba jasno stwierdzić, że sprzedają się w znacznie większych nakładach niż wszystkie nasze publikacje naukowe.
Pakiety, broszury i ta popularna praca, którą redagowaliśmy 2 lata temu.
Jak również rajdy. To są organizowane przez większość oddziałów IPN-owskich, ale nie tylko przez IPN. Rajdy szlakami żołnierzy wyklętych. Tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej. To jest tak, że właściwie w każdym województwie można zorganizować tego typu rajdy szlakami tras partyzanckich podziemia antykomunistycznego, zwłaszcza w Polsce centralnej i w Polsce wschodniej. To nie jest jakiś abstrakt.
Ta praca, o której pan doktor wspomniał, jaka to jest praca, jaki nosi tytuł, gdyby ktoś był zainteresowany? Wspólne dzieło panów?
Myśmy to redagowali. Jest to praca, która powstała z udziałem wielu naszych kolegów. Natomiast myśmy to całość...
Żołnierze wyklęci, podziemie antykomunistyczne 1944-63.
I to bardziej takie mniej naukowe, bardziej popularne.
Bardziej popularno-naukowe.
Bez aparatu naukowego, ale jednak w konwencji takiej konkretnej.
Faktów. Tak. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią i już
niech
słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu dzwoni Anna z Małopolski. Chciałam się zapytać, witam ojca Witolda i witam szanownych gości, ponieważ czy wiedzą szanowni goście o książce, którą kupiłam w naszym małym miasteczku, o tytule Czas zabijania, napisana przez Stefana Leinstenda. Jest to Niemiec, a książka jest wydana Newsweek Historia. Ja uważam, że jest to kolejny paszkwil wydany o Polsce.
To może pani Ano, nie reklamujmy takich paszkwilów, bo to nie warto.
Nie, tylko chciałam się dowiedzieć, czy panowie mogliby skontrolować tą książkę, czy ona w ogóle powinna być na rynku. A drugie pytanie, chciałabym się spytać panów, czy jest jakaś książka albo coś opisująca właśnie żołnierzy wyklętych działających w Małopolsce? Ja mam kilka. Może jeszcze jest jakaś wydana nowa.
Mhm, dziękujemy bardzo pani Anno. Dziękujemy bardzo panowie.
Z książek, które zapewne pani już posiada, warto wymienić książkę pana doktora Macieja Korkucia, dotyczącą oddziałów partyzanckich na terenie województwa krakowskiego, w ogóle w Małopolsce. Pana doktora Surdeja o konspiracji obozu narodowego na Rzeszowszczyźnie, czy też pana doktora habilitowanego Tomasza Balbusa o konspiracji tego nurtu poakowskiego na terenie Dolnego i Górnego Śląska.
Także Zblewski o krakowskim winie.
Aha, jeszcze pana profesora Zdzisława Zblewskiego o krakowskim zrzeszeniu
winie. Doktorantka profesora Strzembosza o regionie przesnyskim.
Tak. Także jest tutaj w czym wybierać. Mhm. Tak.
A panowie, jaka jest wartość merytoryczna tego typu publikacji? Już może nie odnosimy się do tej konkretnej, ale bo jest takich więcej takich publikacji.
Myśmy z tą się akurat nie zetknęli. Mhm. I trudno nam się do niej odnieść.
Czy jest takie coś jak dialog naukowy między różnymi opcjami, postrzeganiami żołnierzy wyklętych? Czy to jest naukowość?
Nie bardzo. Znaczy, mówimy to z wielkim smutkiem, że ten dialog padł ofiarą sporów politycznych. Tak, dokładnie. I coraz trudniej jest o wymianę poglądów opartą
na faktach,
tak. A coraz więcej jest w tym jakiegoś politycznego zacietrzewienia i bronienia swoich racji, które wynikają nie z ustaleń historycznych, tylko z pewnych sympatii politycznych.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, witamy pana.
Dobry wieczór, mówi Zbigniew z Holandii.
Witamy panie Zbigniewie.
Ja mam tylko dwie uwagi językowe, bo mieszkając w Holandii bardzo przywiązuję wagę do znaczenia słów w języku polskim. I pierwsza uwaga językowa jest, niestety panowie tutaj nie są wyjątkiem. Szczególnie mnie to boli, jak to właśnie tego słowa używają osoby właśnie w historyce, w polityce czy coś. Mianowicie nigdy w historii nie istniał żaden naród sowiecki. Niestety wciąż używane jest już, jeśli idzie o nazistów, no to już praktycznie biorąc słownictwo zostało wygrane i już się mówi Niemcy, okupanci niemieccy, a zamiast mówić okupanci rosyjscy czy coś, mówi się i panowie też w tej audycji też już jeden z panów użył słowa Sowieci.
Naród chyba armia sowiecka bardziej.
Istniał. To był ustrój polityczny, tak jak powiedzmy nazistowski, jeszcze panowie są historycy, to wiecie o tym. I to była jedna uwaga językowa. Druga uwaga językowa, oczywiście też mnie bardzo razi nazywanie żołnierzy niezłomnych żołnierzami wyklętymi. Bo w ten sposób, jeśli mówimy żołnierze wyklęci, to jak gdyby podpisujemy się pod słownictwem naszych okupantów i wtedy właściwie cały naród był dla okupantów wyklęty. Ja proponuję jednak pozostać przy słownictwie, że to byli żołnierze niezłomni, a nie żołnierze wyklęci, bo autoryzujemy w ten sposób tych, którzy ich wykleli po prostu. Przy czym ta druga uwaga jest dla mnie mniej, że tak powiem, istotna niż ta pierwsza. Bardzo proszę w pisanych pracach, w prelekcjach, w wykładach nie używać, że nas okupowali, czy zbrodnie robili Sowieci, tylko to byli z krwi i kości Rosjanie.
To dziękuję panie Zbigniewie. Panowie?
No, musimy przypomnieć, jak nazywa się to święto dotyczące żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
1 marca.
Tak, 1 marca. To jest dzień, Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych. I używając tego terminu, tego określenia, no, odnosimy się do święta państwowego. Więc tutaj jest pan w błędzie. Oczywiście.
A gdyby przejść do meritum sprawy.
Może tutaj komuś nie odpowiadać ten termin, ale jednak on jest obowiązujący na mocy ustaleń sejmowych. I ten termin odpowiada sytuacji owych żołnierzy podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego. W czasach, kiedy to się rozgrywało, w czasach dyktatury komunistycznej, oni byli, no właśnie, co to znaczy, jak ktoś jest wyklęty. Im nie wolno było podać szklanki wody, nie wolno ich było przyjąć pod dach. Za podanie posiłku dostawało się, nie wiem, tam 5 lat, za przenosowanie rolnik dostawał 10 lat, szedł stary człowiek siedzieć. Byli rzeczywiście jak ludzie, na których rzucono klątwę, skazani na nieistnienie, wymazani z historii, wymazani ze świadomości. I mówiliśmy już dzisiaj o tym, że ten stan w zasadzie w jakimś tam stopniu w innej odmianie utrzymał się po 89 roku. O nich się nie mówiło, byli dla wielu ludzi niewygodnych. Więc nie uważamy tego za błąd, nie zgadzamy tu się z pana poglądem. Trzeba po prostu zrozumieć sens tego słowa.
On jest opisowe bardziej niż oceniające.
Tak. A co do tych Sowietów, no to jednak był Związek Sowiecki. Narodu sowieckiego nie ma, ale nie zaprzeczy pan, że przez te kilka pokoleń ludzi wychowanych
stworzono
homo sowieticus, człowieka sowieckiego. Więc no, też nie uważamy to za specjalny błąd, a już byłem gotów w pokorze przyjąć jakąś pana uwagę
na naszym terenie Rosjanie, ale Białorusini.
No więc właśnie, poza tym twierdzenie, że okupowali nas Rosjanie, jest określeniem jeszcze bardziej nieprecyzyjnym i nieadekwatnym do rzeczywistości. No jednak na terenie Polski stacjonowały oddziały 1., 2. frontu białoruskiego, 1., 2. frontu ukraińskiego z przewagą przedstawicieli tych dwóch nacji. Także no, twierdzenie, że okupowali nas Rosjanie, jeszcze raz powtórzę, jest twierdzeniem jeszcze mniej precyzyjnym i adekwatnym do rzeczywistości niż określenie, którego używamy, a które, jak powiedział pan doktor Krajewski, odnosi się do homo sowieticus.
O ile więc nie było państwa o nazwie państwo faszystowskie, tylko było państwo niemieckie, o tyle było państwo o nazwie Związek Sowiecki czy Radziecki, tak.
Żyli w nim sowieccy ludzie.
Tak. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Kłaniam się panom nisko. Zofia mówi z Lubeki.
Prosimy bardzo.
Ja w związku z tym właśnie z tą nazwą Żołnierze Wyklęci słyszałam Leszka Żebrowskiego, który czytał list napisany przez, no nie wiem, morderców żołnierza z AK do żony, która miała maleńkie dziecko, i w tym liście było napisane, że właśnie wyklinają tego właśnie, którego zamordowali, żonę i całą rodzinę, żeby oni pozostali wyklęci. Więc to są jak gdyby no takie słowa, których używamy. Po pierwsze. Drugie, chciałam powiedzieć, że jednak środowisko uniwersyteckie nie zajmuje się takimi rzeczami, jak właśnie takimi sprawami jak panowie, bo nie było dekomunizacji, stąd brak zainteresowania. Wielu z nich ma zobowiązania wobec tych, którym zawdzięczają profesury i tym podobne. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, dlaczego IPN wierzy dawnym UBEKom, SBKom i obciąża aktualnie różne osoby. Sami panowie mówią, że to byli okrutni ludzie. Teraz oni, ci okrutni ludzie, są wiarygodni w tym, co robili. No ja to nie rozumiem. Proszę uprzejmie.
A pani Zofio, jeszcze pytanie do pani. Pani Zofio.
Tak?
Kogo pani ma na myśli, mówiąc, że IPN obciąża różne osoby, opierając się na zeznaniach UBEKów?
No, słyszy się, że IPN no, dotyczy to wielu osób, którym no, teraz zarzuca się, że współpracowali, na przykład ksiądz Jankowski i tak dalej. No, no, dla mnie to jest, nie wiem, no nagle ci ubecy stali się tacy no, wspaniali, wszystko dobrze robili, pisali. Przecież to nie byli ludzie wiarygodni.
Rozumiemy, pani Zofio, pytanie. Dziękujemy bardzo. I prosimy o odpowiedź.
Znaczy, przechodzimy do innego okresu historycznego. Ja mówiłem o tym kilkanaście minut temu, o tej wiarygodności żołnierzy wyklętych w kontekście utraty owej wiarygodności przez zbiorowość członków Solidarności. No to się skądś na Boga bierze. To jest tak, że w tej chwili kombatanci lat 80. mają niekiedy wielkie pretensje o to, że młodzież, wybierając swoich bohaterów, wybiera owych ludzi z lat 40., 50. Tylko powiem wprost, owi działacze Solidarności sami są sobie winni. Sposób prowadzenia dyskusji przez nich na temat swojej działalności, jakości tego ruchu, no, zniechęciłby największych ich zwolenników, powiem wprost.
Zapasy w błocie.
Są to zapasy w błocie. Skala uwikłań w różnego rodzaju dramatyczne relacje z resortem bezpieczeństwa, i to, proszę państwa, w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym wymiarze. nie mówimy tutaj o sytuacji takiej, gdzie podpisanie współpracy było uwarunkowane życiem bądź śmiercią wszystkich członków rodziny, spaleniem domu i zakopaniem gdzieś ofiar w przydrożnym rowie. Nie, bardzo często owe załamania związane były z lepszą pracą, dodatkowym mieszkaniem, możliwością wyjazdu na zachód. To są zupełnie innego rodzaju sytuacje.
Dla jednego pracodawcy nic nie było za darmo, tak powstało.
To są sytuacje o charakterze bardzo często obyczajowym. Wykorzystywanie słabości ludzkich różnego rodzaju. Kiedy w tej chwili młode pokolenie patrzy na owe zapasy, jak mówił kolega, owe zapasy w błocie, to naprawdę... Można w sposób czytelny zrozumieć, dlaczego dokonuje takich, a nie innych wyborów.
Aczkolwiek to jest nieco inny wątek.
To jest zupełnie inny wątek i zupełnie inna dramaturgia. Natomiast odnosząc się do problemu wiarygodności tego przekazu formułowanego przez funkcjonariuszy resortu, trzeba jasno powiedzieć, iż dokumentacja wytworzona przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa jest niezwykle ciężką dokumentacją weryfikacji. To jest dokumentacja, której czytania my, historycy, uczymy się do dzisiaj. Uczyliśmy się przez tych kilkanaście lat i ona wymaga w zasadzie w 100% weryfikacji o różnego rodzaju inne źródła. Natomiast prawda jest taka, że im kto bardziej inteligentny z grona ludzi uwikłanych, tym bardziej wyszukane sposoby wytłumaczenia swoich dramatycznych decyzji. Ludzi, którzy są w stanie przyznać się do tego, iż rzeczywiście miałem chwilę słabości, ma się wrażenie, jest coraz mniej. Natomiast takich, którzy starają się w sposób coraz bardziej pogmatwany wyjaśnić swoje wybory, jest coraz więcej. Brak jest w tym odwagi obywatelskiej, a przede wszystkim pokory wobec tego, co się w życiu zrobiło. Ja mogę powiedzieć jedno, że lektura dokumentacji z lat 40., 50. i z lat późniejszych uczy przede wszystkim pokory. Mnie jako historyka. Pokory nad złożonością i słabością natury ludzkiej.
Pamiętasz, Tomaszu, taki skomplikowany przypadek jednego z naszych przyjaciół z tamtego pokolenia, który aresztowany w 1948 roku, ujęty z bronią w ręku, uniknął kary śmierci tylko dlatego, że nie był jeszcze pełnoletni. On przeszedł bardzo ciężkie śledztwo połączone z torturami.
Bo znaleziono przy nim notes, w którym były zanotowane adresy.
Zasypał kilkadziesiąt osób z siatki obsługującej ten oddział partyzancki. I ten człowiek, kiedy odzyskał wolność, kiedy doszło już do pewnej stabilizacji, objechał te wszystkie wioski i przepraszał ludzi, których swoim zeznaniem obciążającym skrzywdził.
I to jest dla nas bohater.
Ci, którzy żyli, wszyscy mu przebaczyli, a mieli też ciężkie śledztwa. Mieli połamane ręce, nogi, połamane żebra, powybijane zęby.
Zdewastowane gospodarstwa.
Wszyscy mu wybaczyli. On się zdobył na coś zupełnie niesamowitego. A ilu z tych uwikłanych autorytetów moralnych, którzy tam nawzajem na siebie donosili, na swoich przyjaciół. Czy ktoś z tego pokolenia solidarnościowego wykonał podobną operację? Nie znamy takiego przypadku. Ale każdy wie, co w życiu robił, każdy wie, czego się boi.
Z tym, że panowie, drodzy państwo, trzymajmy się jednak tego wątku, ponieważ to jest jednak inny temat, bardzo szeroki. A dzisiaj mamy ten temat: żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, i mamy na to czas, mamy tutaj specjalistów od tego zagadnienia przede wszystkim. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże, Agnieszka Sandomierz.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Przyjemnością słucham Państwa audycji na temat wspaniałych bohaterów żołnierzy wyklętych. Dziękuję panom z IPN-u, że prowadzą wspaniałą pracę dla uhonorowania tych właśnie bohaterów. Ja powiem tylko tyle, że pochodzę właśnie z rodziny również akowskiej gdzie i ciocia, i wujek byli aresztowani, siedzieli bici, katowani. Dziadek niestety zginął w 1951 roku. I my tu w Sandomierzu też mamy wspaniałych bohaterów, jak pułkownika Wiktorowskiego, w Tarnobrzegu Dekutowskiego, Zaporę, tak? Wspaniali ludzie i cześć i chwała tym bohaterom. Natomiast chciałabym, ponieważ nie dotarłam do żadnych materiałów, być może są takie materiały interesujące, bo tutaj jeśli chodzi o Sandomierszczyznę, to czy podkarpackie, no świętokrzyskie, to tutaj to znam ludzi, którzy właśnie działali w podziemiu antykomunistycznym. Natomiast nie wiem nic na temat działalności antykomunistycznej właśnie po 1945 roku, jak to się miało na ziemiach zachodnich. Interesuje mnie tutaj tereny Wielkopolski, tych właśnie ziem też odzyskanych. Jak to tam wyglądała właśnie działalność żołnierzy wyklętych? Jeżeli państwo mogliby panowie coś powiedzieć, byłabym bardzo wdzięczna. Serdecznie dziękuję za połączenie panom. Dziękuję bardzo. Ja jestem nauczycielką i dlatego to mnie wszystko interesuje i życzę panom wspaniałej dalszej pracy i jak najwięcej znaleźć grobów naszych wspaniałych bohaterów. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniamy się pani Agnieszko.
Dziękujemy za dobre słowo przede wszystkim.
Tak, odpowiadając na pani pytanie. Obszar tak zwanych ziem odzyskanych przede wszystkim wykorzystywany był przez wiele konspiracji jako taki rezerwuar obszaru, na który wysyłało się ludzi zdekonspirowanych. I to po pierwsze.
Władza jeszcze nie była okrzepnięta.
Władza nie była okrzepnięta. Był to obszar, który przypominał tygiel ludnościowy, gdzie można było przynajmniej na okres kilku miesięcy, może nawet kilku lat, zgubić ścigających funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa. Natomiast on został objęty oczywiście działaniami konspiracji niepodległościowej i możemy tutaj mówić na przykład o konspiracjach kresowych, które przeniosły się na teren obecnej Polski, na teren Dolnego Śląska działały trzy struktury konspiracji kresowej, trzy okręgi eksterytorialne, dwa lwowskie, czyli okręg wrocławski i okręg Jelenia Góra Zachód, jak również okręg tarnopolski. I one normalnie działały tam do roku 1948 jako konspiracje związane z głównym nurtem paakowskim, czyli ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Mamy wreszcie konspirację wielkopolską, która przeszła trochę inną drogę, a mianowicie w związku z tym, iż dowódca, ostatni komendant Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, pułkownik Andrzej Żywuski, oprotestował pomysł utworzenia delegatury sił zbrojnych na kraj, pomysł, który zakładał likwidację struktur terenowych, utworzył spośród aktywów konspiracji akowskiej w Wielkopolsce osobną organizację, Wielkopolską Samodzielną Grupę Ochotniczą Warta. I ta organizacja działała do listopada 1945, kiedy otrzymał on rozkaz przyniesiony przez kuriera ze sztabu naczelnego wodza, iż należy tę organizację rozwiązać. Organizacja Winowska utworzona na tamtym terenie miała bardzo śladowe poparcie i uległa w zasadzie rozbiciu w końcówce roku 1940.
Poparcie miała, tylko była budowana szkieletowo.
W roku 1945. Były próby utworzenia organizacji winowskiej na terenie Pomorza Zachodniego, konkretnie w Szczecinie, na bazie miejscowych kolejarzy, ale pomysł ten i inicjatywa ta nigdy nie wyszła poza sferę takiej organizacji, właściwie ekspozytury liczącej najwyżej kilkudziesięciu członków. Osobną historię natomiast miał Okręg Pomorski Armii Krajowej, który do lata roku 1945 kontynuował działalność według takiego rytu akowskiego, Później na jego w strukturach stworzono Okręg Pomorski Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a później Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ostatecznie struktury winowskie na tym terenie przestały istnieć w połowie roku 1946, kiedy uległy rozbiciu w wyniku działań represyjnych ze strony komunistycznej. No niestety ostatni prezes Okręgu Pomorskiego Zrzeszenia Win, czyli Marian Obniński, okazał się później być niezwykle groźnym agentem wypożyczanym różnym strukturom resortu bezpieczeństwa na terenie całej Polski. Ostatnimi strukturami podziemia niepodległościowego działającymi na Pomorzu to były struktury albo obszaru centralnego Zrzeszenia Win, który utworzył swoje ekspozytury wywiadowcze na terenie Pomorza, bądź też były to ekspozytury wywiadowcze tworzone przez obszar południowy Zrzeszenia Win. I te ekspozytury dotrwały na tym terenie aż do przełomu 47 na 48.
Ale może po prostu polećmy niektóre wartościowe pozycje naszej rozmówczyni z Sandomierza. To jest praca doktora Agnieszki Łuczak, redagowana tak. przez nią o konspiracji wielkopolskiej. Prace profesora Chrzanowskiego dotyczące konspiracji pomorskiej. My w tej chwili przygotowujemy do druku, podobny jak ten tom o obszarze zachodnim Zrzeszenia Win. No, były też prace chociażby profesora Niwińskiego o eksterytorialnym Wileńskim Okręgu AK, czyli to jest też teren Pomorza. A doktor Łabuszewski opisał partyzancką epopeję 5. Brygady Wileńskiej majora Zygmunta Szędzielarza Upaszki właśnie w tym okresie pomorsko-mazurskim. Więc to jest też praca, którą możemy polecić. Ona odnosi się do terenu Pomorza.
Bogata literatura. Mamy, panowie, telefon jeszcze odbierzmy, więc ponieważ nasz czas nagli nas nieco. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy panią.
Kłania się Janina z Podlasia. Dokładnie Wysokie Mazowieckie.
Kłaniamy się pani Janino.
Gdzie był Słuchamy. Prezydent przy pomniku. Chciałam takie świadectwo dać. Odwiedzał mnie wciąż żołnierz niezłomny i on siedział w Białymstoku 3 miesiące w areszcie. I podanie pisał i go Bierut ułaskawił. Ale chciał to mi przed śmiercią przekazać, żebym to komuś przekazała. Niedawno zmarł. Że w Białymstoku Żyd był sędzio, Żyd prokurator i Żyd przychodził go jeszcze popychał w więzieniu. Siedział w celi 2 na 3 metry. I to prosił, żebym ja, jak podżyję, żebym komuś to przekazała.
Ale pani ma coś spisane, pani Janino, jakieś jego...
Nie, mam, on czekał tej wolności, niedawno zmarł przed rządami PiSu. Przychodził wciąż do mnie, bo sam mieszkał i wciąż mi to opowiadał całymi dniami. I właśnie mówił, tak mi to wszystko opowiadał, mówię, zadzwonię, powiem, gdzieś to trzeba by było napisać. Jego córka żyje na Śląsku. Pozdrawiam, może ona się odezwie.
Pani Janino, a może pani, nie wiem, Białystok, panowie, tam gdzieś ekspozytura IPN-u?
No to
może...
podajcie numery, bo nie mam nawet numeru do IPN-u, do Białegostoku.
Pani Janino, my sprawdzimy te numery i podamy w Radio Maryja po 21.30, bo jeszcze będzie druga część naszych rozmów, dobrze?
Tak, to dziękuję. Pierwszy raz. Się dodzwoniłam w życiu.
Bardzo się cieszymy i proszę nas słuchać jeszcze w części drugiej między 21.30 do północy. Tutaj 2 godziny jeszcze mamy, jak zawsze. I tam podamy parę numerów telefonów.
No, powiat Wysokie Mazowieckie ma swojego bohatera. Oczywiście to Kazimierz Kamiński Huzar. Ostatni dowódca 6. Brygady Wileńskiej. Człowiek, którego resort bezpieczeństwa nie był w stanie schwytać inaczej jak w wyniku prowokacji 5. Komendy Winu w roku 52.
13 lat w konspiracji i partyzantce z bronią w ręku.
To też świadczy o...
Świadczy przede wszystkim o wsparciu miejscowej ludności, która mimo niewyobrażalnych represji, jakie na nią spadły.
I całej propagandy
ale przede wszystkim represji, ojcze. To jest tak, że w ciągu 2 lat, od 50 do 52, przez teren tego powiatu i okolicznych przeszło około 1000 obław na oddział Huzara i wszystkie one no, nie przyniosły resortowi takiego sukcesu, na jaki liczył. Dopiero owa prowokacja i ściągnięcie Huzara do Warszawy, do rzekomej komendy obszaru centralnego WiN-u, która była odtworzona przez agentów, spowodowało, że ten oddział udało się zlikwidować, wszystkich tych ludzi aresztować w Warszawie, a później zamordować w wyniku zbrodni sądowych.
Panowie,
jedno słowo. A Huzarowi wspomniana już Fundacja Pamiętamy wzniosła już...
Właśnie ten pomnik, tak, o którym mówiła pani.
Wzniosła piękny pomnik. Też mieliśmy skromny udział w tych pracach.
I warto o tym mówić. I będziemy to jeszcze czynić dzisiaj w drugiej części naszych rozmów. Zapraszamy, drodzy państwa, by być z nami tym razem już tylko w Radiu Maryja. Dzisiaj wieczorem od 21.30 do 23.30 z naszymi gośćmi. Kontynuujemy ten temat żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. I zapraszamy do udziału w naszych dyskusjach, rozmowach niedokończonych części drugiej. Teraz i panom, naszym gościom, i państwu dziękujemy za uwagę. Kłaniamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.